Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam również Marka Mazurkiewicza w studiu.
Witam.
No, dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę się sprężyć, bo takie te luźne lekcje ostatnio to troszeczkę takie rozprzężenie to świąteczne postanowiliśmy ogarnąć i powrócić do poradnika. Poradnika wikipedysty Zurex, którym tutaj już wcześniej posługiwaliśmy się i omówić kolejny rozdział tego poradnika. Troszeczkę go może wzbogacić o nasze przemyślenia, o nasze jakieś tutaj dodatkowe uwagi, ale zanim może do tego przejdziemy, to opowiemy o tym, jak było na obchodach 10. rocznicy powstania Wikipedii, bo byliśmy w Warszawie na Starówce
w Klubie Inteligencji Katolickiej. Odbyło się spotkanie. Było ze 30 osób chyba, może trochę mniej. 33 się zadeklarowały, że przyjdą. Są zdjęcia już. Film będzie niedługo, bo jest w trakcie obróbki. Trzeba tam wyciąć niektóre...
No to ty nagrywałeś film.
Ja nagrywałem, tak, ale ja nie mam odpowiedniego programu i dałem koledze, który będzie wycinał i ma to wrzucić.
No ja poległem, że tak powiem, z nagrywaniem, bo było sporo dyskusji takich kuluarowych i swobodnych bardzo, ale no jakoś nie miałem pomysłu, jak o co pytać, jak zaczepić niektórych z uczestników tego spotkania. Spotkanie było zorganizowane też bardzo w formie takiej luźnej. Nie było gości zaproszonych, którzy mieliby jakieś przedstawić zagadnienia. No, po prostu luźna rozmowa, dyskusja, zjedzenie tortu, wypicie kawy. No i co najciekawsze, i to dla naszych słuchaczy będzie też no, fajną niespodzianką, mamy dla Was dwa egzemplarze książki o Chopinie. Książki niezwykłej, bo bezpłatnej, wydanej na podstawie materiałów z Wikipedii. I co ciekawe, jak przyniosłem ją do domu, pokazałem mojemu synowi, który ma 18 lat, i mówię, zobacz, ta książka jest wydana na podstawie, nie na podstawie, ona jest wydana z materiałów Wikipedii, które są zamieszczone w Wikipedii. On mówi, na pewno ktoś to poprawiał. Ja mówię, a dlaczego? Mówię, no bo żeby wydać książkę, no to jednak trzeba ją poprawić. Ja mówię, nie, to jest dokładnie materiał z Wikipedii. Tam nie ma żadnych poprawek. No jest, oczywiście trzeba odpowiednie kolumny wstawić, odpowiednie zdjęcia w odpowiednie miejsca, ale...
To znaczy poprawki były robione na Wikipedii. Trwały no prace przez długi czas nad przygotowaniem tych haseł do odpowiedniego stanu.
Ale zdziwiło mnie właśnie to, że no, młody człowiek, który wie, jak działa Wikipedia, ma takie pojęcie o tym, prawda, że jak już książka, no to jednak trzeba to poprawić. Bo, czyli z tego wniosek, że nie wierzy w to, że Wikipedia może mieć taką zawartość, którą warto wydać książkowo, prawda? Także to ludzie ciągle jakoś nie mogą przełamać tej bariery, że no skoro to jest tak tworzone przez każdego i każdy tam może wprowadzić zmiany, no to na pewno to jest mało wartościowe, bo to trzeba jeszcze właśnie zredagować, trzeba by było się zastanowić. Ale widać, że nie, że po prostu książka
to może
jest
działać.
Wydana, tak, i że to nie to, że nie może działać, to po prostu działa. To no działa tak. I najlepiej to widać właśnie w takim wydawnictwie. Także jeśli ktoś ze słuchaczy ma ochotę, to proszę do nas napisać borys@vt.pl. Dwa egzemplarze mam tej książki. Zapakuję już nie bezpłatną pocztą, ale będzie można ją dostać do siebie do domu, jeśli to jest na terenie Polski, mam nadzieję, bo jeśli za granicą, no to koszty by podrosły, ale chyba nie tak bardzo. Zwykłym listem to chyba kosztuje z 10 zł. Także ja jestem w stanie pokryć koszty przesyłki. Bardzo proszę o kontakt. Książka o Chopinie wydana w kilku językach. Nie pamiętam w ilu dokładnie.
Jest na pewno angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.
Rosyjski jest też, tak?
No tak
mi
się wydaje.
Cyrylica nie rzuciła mi się.
Że mi mignęła cyrylica w tej książce. Nie pamiętam, ile ona jest w językach.
No i to też ciekawe, że na koniec tej książki jest lista autorów, którzy edytowali to hasło.
Dosyć długa.
Dosyć długa. Z tego, co pamiętam, to nie ma takiego obowiązku, żeby aż tak dużo wypełniać tej informacji o autorach. No ale tutaj widzę, że wszystkie...
Jest kompletna lista.
Jest kompletna lista wszystkich użytkowników zarejestrowanych, bo to jest ważne. którzy edytowali to hasło.
No bo numer IP i tak by nic nie dały w książce.
No więc o to chodzi. Poza tym przez numer IP nie bardzo można skontaktować się z autorem.
Były, zdaje się, takie próby. Ktoś kiedyś gdzieś opowiadał, że przeszukiwał sieć osiedlową, czy uniwersytecką, i starał się dotrzeć po numerach IP do tych ludzi.
No tak, ale jak ktoś usiądzie przy komputerze w bibliotece na przykład i coś tam...
No niby tak,
to...
ale coś robił, chyba do tych numerów, do tych osób wysyłał jakieś informacje właśnie przez ten numer.
No, w każdym razie nie ma ich tutaj wśród autorów, a pewnie sporo było też edycji z numerów IP, czyli bez rejestracji.
Także zachęcamy do zakładania kont.
Tak, o zakładaniu kont to już mówiliśmy poprzednio. Trzeba sobie odszukać poprzedni podcast wiki.fvt.pl.
Jakiś indeks chyba musimy zrobić.
Tak, najwyraźniej trzeba będzie zrobić. Niestety z Wikipedii będziemy musieli usunąć się, że tak powiem, jeśli chodzi o wpisy, bo na razie te wpisy dotyczące lekcji z Wikipedii są wpisywane w brudnopisie,
tak.
Ale no, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, brudnopis nie powinien być traktowany jako taki prywatny brudnopis. I dlatego... No i poza tym...
Ale ktoś coś mówił?
Nie, nikt nie mówił, nikt mi nie zwracał uwagi na to, no ale w sumie jak się tak zastanowić, no to rzeczywiście raczej nie jest to dobre miejsce. Może dobre miejsce, żeby przez chwilę popracować nad tym i zastanowić się, czy to pasuje do Wikipedii, czy nie. No ale ja już właśnie przemyślałem i wydaje mi się, że to, no mimo, że jest związane z Wikipedią, to jednak nie pasuje. Nie może z tego zrobić się żaden artykuł do Wikipedii, nie może z tego być żadna książka w Wikipedii. No, nie pasuje do żadnego z projektów, tak mi się wydaje. Mogą być tylko media, prawda? Ale to w galerii mediów może być.
Na Commons jakąś galerię można by było zrobić z opisami też.
No właśnie, to można by było tam ewentualnie każdą lekcję opisywać i ktoś, kto będzie chciał jej odsłuchać i dodać coś do opisu, no to chyba też jest możliwe.
No tak.
I to chyba w tej formie zostanie, natomiast no, główny ciężar informacji o lekcjach z Wiki przeniesiemy na jakiś oddzielny blog. Na razie jest to wspierane przez blogera. Też powinienem doczytać, jak tam z tymi tematami, czy je tak można wykorzystywać sobie. Wiem, że są udostępniane, ale czy one są udostępniane i na jakiej licencji? Będziemy o to dbać i pilnować. Jak nie, no to może WordPress na przykład. A jak nie, no to może coś wymyślimy.
Jest
takiego,
dużo możliwości.
Co będzie. Tak, jest dużo możliwości. Może własną wiki założymy ostatecznie.
Jeszcze na temat zlotu. Są zdjęcia. I na zdjęcia...
A jaki adres masz tam gdzieś?
To znaczy wszedłem przez tą stronę zlotu. Zlot pod Syrenką, tak? Na dole strony głównej jest mapka, tam są miasta. Wszedłem w Warszawę i wszedłem w zdjęcie. To pierwsze zdjęcie, uczestnicy zlotu. Ma dodane taką bardzo fajną rzecz, jak podpisy zdjęcia. Na Wikimedia Commons też można dodawać podpisy do zdjęcia.
No właśnie, a ja nawet dodałem nie tylko podpis, znaczy podpisu nie dodawałem, ale dodałem znacznik na
właśnie, to chciałem powiedzieć.
Aha, to o tym mówiłeś.
Tak. To miałem na myśli, że są właśnie podpisane osoby na zdjęciu.
Czyli tak jak w Facebooku można po prostu zaznaczyć osobę i napisać coś o tej osobie, o tym fragmencie zdjęcia tak naprawdę,
tak,
prawda?
Tak.
No ja tam ciebie zaznaczyłem chyba też.
Tak.
I zaznaczyłem jeszcze jednego znanego mi wikipedystę. Reszty to tak nie byłem pewien, więc już wolałem tego nie robić, ale specjalnie zrobiłem to, żeby troszkę może sprowokować innych, chociaż nie wiem, czy oni się dowiedzieli o tym, bo na Facebooku jak ktoś cię oznaczy na zdjęciu, to wiesz.
Tutaj może nie być takiej informacji
tutaj,
faktycznie.
Tutaj
chyba
nie dociera.
Ciekawe, jak to wygląda, jak ktoś ma to w obserwowanych, czy będzie miał taką informację.
Że zdjęcie, tak. Z tym, że tak, no musimy powiedzieć, jak to się robi, bo zdjęcie takie, jak jest wyświetlane na stronie Wikipedii, to tam nie można tego edytować. Natomiast jak się wejdzie...
Można.
Od razu, tak?
Jest coś takiego, to znaczy to jest trochę inna metoda. Można wstawić zdjęcie i podać procent jego miejsca, w którym ma być podpis. taką właśnie jakby etykietę, ale wydaje mi się, że lepiej jest to opracowane na Wikimedia Commons, tam jest to łatwiej dużo zrobić.
No właśnie, już wchodzi się, że tak powiem, do surowego zdjęcia i wtedy można dodać taki znacznik.
Tak, jest, to jest dodaj notatkę, tak? To jest ta funkcja.
No ja w tej chwili nie pamiętam, nie mam tej strony otwartej, no ale za bardzo odbiegamy, a powinniśmy jednak trzymać się kolejnej lekcji.
Wracamy do poradnika, tak?
No chyba tak, bo nie wiem, czy coś jeszcze warto powiedzieć o tym spotkaniu. No szykuje się kolejne spotkanie w Polsce wikipedystów. Wikimania 2011 we Wrocławiu.
Tak.
Ale to nie jest ogólnoświatowa Wikimania, tylko taka nasza tutaj stowarzyszeniowa. I we Wrocławiu w marcu ma się odbyć taka Wikimania. No nie wiem jeszcze, czy mi się uda dojechać do Wrocławia. Zobaczymy.
A potem we wrześniu polskie urodziny.
No oczywiście. Ale to jeszcze mamy dużo czasu. Więc wracamy do poradnika 2 Zureksa, użytkownika Wikipedii Zureks się nazywa. I zaczniemy już omawiać rozdział drugi. Drugi rozdział dotyczy struktur Wikipedii. Dla nas to już, jeśli ktoś już ma do czynienia z Wikipedią troszeczkę i edytował i dużo czyta, no to pewnie już wie, że na górze każdej strony jest kilka zakładek, które tą strukturę tutaj właśnie opisują. No ale zacznijmy od tego, że wikipedyści dzielą się na osoby zarejestrowane. Najpierw osoby niezarejestrowane, to jest jak gdyby najniższy poziom hierarchii.
Tak, nie ma konta, tylko numer IP nas.
Czyli każdy,
identyfikuje.
Kto wchodzi tak, do Wikipedii, może ją edytować. To ciągle o tym powtarzamy. I właśnie wtedy taka osoba jest osobą niezarejestrowaną i wyświetla się tylko IP komputera. I kontakt z takimi osobami jest bardzo utrudniony, jeśli w ogóle możliwy. Chociaż Marek mówił, że czasem były próby.
To znaczy da się. Jak jest zmienna ISP, to jest problem. Także wtedy w ogóle jest takie zalecenie, żeby nie pisać już na stronie dyskusji, bo to wtedy może trafić do kogo innego. Ale jeszcze w ramach walki z wandalizmami, w kontekście właśnie anonimowych użytkowników, jest to możliwe. Można zablokować pojedynczy numer, można zablokować całą serię numerów.
Czyli całe miasto na przykład.
Raczej to jest osiedle.
Osiedle.
To jest na poziomie osiedla. I można zablokować oczywiście artykuł na różnych poziomach.
No bo jeśli ktoś dużo wandalizmu wyrzuca z jakiegoś właśnie IP albo z jakiegoś rejonu IP, no to wtedy rzeczywiście i takie działania były podejmowane, z tego co wiem, w Łodzi tam odcięto wikipedystów na jakiś czas, jakieś duże osiedle.
Aha.
Chyba.
Ale to są wszystko czasowe elementy.
Tak, tak. I to, no ale odkąd są wersje przejrzane, to ilość wandalizmów znacznie spadła. No ale lećmy dalej. Czyli osoby niezarejestrowane to jest ten najniższy poziom. Każdy może zostać w każdej chwili edytorem Wikipedii. Drugi poziom to jest wikipedyści zarejestrowani. I tutaj jest napisane, aby zostać pełnoprawnym wikipedystą, należy się zarejestrować. No ja bym tutaj polemizował, bo pełnoprawnym wikipedystą jest chyba też ta osoba niezarejestrowana. Co to znaczy pełnoprawnym?
To znaczy, że...
No może edytować, może wpisywać hasło ktoś, kto nie jest zarejestrowany, czyli ma pełne prawa. No, czy tutaj są jakieś dodatkowe
zabezpieczenie
prawa?
Zabezpieczenie mogą być przed użytkownikami
anonimowymi, tak?
Anonimowymi, tak. Hasło można zabezpieczyć na tym poziomie, tak? Aha. I jeżeli ktoś już ma konto, to wtedy jest poziom wyżej i go to zabezpieczenie nie obejmuje.
No ale w sumie rzeczywiście, bo prawo tutaj Wikipedii gdyby daje też możliwości właśnie własnego brudnopisu i tak dalej, i tak dalej.
Tak, czyli to są też
to są te pełne prawa.
Tak.
No więc należałoby się zarejestrować. To jest drugi poziom. Trzeci poziom, taki boczny, to są pacynki.
To znaczy pacynki to jest w zasadzie praktyka niezbyt mile widziana. One mogą być ewentualnie tworzone na przykład na bota. To znaczy nie, hasło, konto bota to nie jest pacynka, przepraszam. Tak, one są w zasadzie niedozwolone.
No pacynka, czyli dodatkowe konto tego samego użytkownika.
A nie, przepraszam, bot to też jest pacynka, tak? Tutaj jest tak potraktowane.
Generalnie nie należy tworzyć kilku kont, ale czy to uniemożliwione jest przez zasady? Chyba gdzieś tam to jest wpisane.
To tak? Znaczy, jeżeli ktoś edytuje spod kilku kont, to konta są blokowane.
Aha, no, czyli jest niezgodne z zasadami. Nie twórz pacynek. To taki obrazek, też jest pacynkowy potwór przy okazji. Śmieszny. No ale pacynki to taka boczna gałąź i pewnie jakoś tam funkcjonują. Jeśli ktoś chce swoje hasło coś tam bardziej rozwijać, może myśli, że to jest jakaś dobra metoda, ale to nie jest dobra metoda. Kolejny etap, znaczy kolejny rodzaj wikipedystów to
jak
są redaktorzy.
Mamy konto, tak, i mamy określoną ilość edycji. Ta ilość edycji jest, zdaje się, zmienna. Można też dostać uprawnienia wcześniej, jeżeli edycje są cały czas poprawne. I to daje możliwość głosowania, zdaje się, w niektórych miejscach, chociaż od głosowań się staramy się odchodzić na Wikipedii. Mhm. I to daje możliwość, że nasze edycje nie muszą być przeglądane za każdym razem.
Mhm. No, czyli to właściwie, ale też daje uprawnienia do oznaczania artykułów jako przejrzanych. Czyli redaktor może zajrzeć do wersji nieprzejrzanych, zobaczyć, czy nie ma wandalizmów i zatwierdzić, bo w sumie do tego skraca się funkcja przeglądania stron. Tam się nie polemizuje na temat tego, że ktoś coś złego wpisał, czy tam jakiś merytoryczny jest błąd, tylko po prostu, czy nie ma wandalizmu.
To znaczy, jak jest błąd merytoryczny, to wtedy zatwierdzamy i poprawiamy.
No tak, tak, należałoby tak zrobić, ale jeśli nie mamy czasu, a nie ma wandalizmu, no to powinno się po prostu zaakceptować.
To znaczy, jeżeli ja mam wątpliwości co do tego, czy treść jest prawdziwa, to ja wtedy się wstrzymuję z zatwierdzaniem jednak, jeżeli nie mam możliwości tego teraz sprawdzić, poprawić.
No tak, bo jeśli masz podejrzenie, że to może być wandalizm, prawda?
To znaczy, nie tyle wandalizm, co pomyłka, bo w zasadzie pomyłka jako taka nie jest wandalizmem. Wandalizm to jest celowe działanie, żeby zniszczyć coś.
No tak, tak. Mhm. No więc to są redaktorzy. Kolejnym poziomem hierarchii są administratorzy, którzy już mają większe uprawnienia, ale to są ciągle takie uprawnienia dotyczące raczej obsługi. I dlatego dobrze się to nazywa administratorzy. Redaktorzy no, też tutaj mają właściwie administracyjne funkcje bardziej niż...
To znaczy niektórzy redaktorzy się mylą ze względu na to stare znaczenie właśnie z redakcji, jakieś tam zatwierdzanie treści i tak dalej.
No właśnie, oni redagują owszem, ale każdy jest redaktorem właściwie, kto nawet zarejestrowany użytkownik, jeśli pisze artykuł, no to jest redaktorem. No ale jakoś to trzeba było ponazywać. Administratorzy mają większe uprawnienia i co oni takiego tutaj mogą? Mogą tylko tworzyć stronę. Administratorzy mają prawo do blokowania innych użytkowników, jeśli okaże się, że wprowadzają oni głupie wpisy, wulgaryzmy lub celowo usuwają istotne fragmenty tekstu lub grafiki. Blokada może potrwać od kilku godzin do kilku lat, w zależności od rozmiaru przestępstwa, wykroczenia, powiedziałbym. No. Jeśli natomiast chodzi o edycję artykułów, to administratorzy mają dokładnie takie same prawa, jak inni wikipedyści. Czyli tak jak mówiłem, jest to właściwie taka funkcja sprzątająca. Nie?
Tak, mogą co prawda usuwać strony, ale Wikipedia mi się bardzo podoba między innymi za bardzo dobrą archiwizację. Na Wikipedii nic nie jest kasowane ostatecznie, bo nawet taka strona usunięta jest dostępna, administratorzy mają możliwość przeglądania tych stron, chociaż tutaj trwają dyskusje, czy takich usuniętych nie powinni mieć też wglądu zwykli użytkownicy, znaczy zarejestrowani użytkownicy.
No tylko z zaznaczeniem, że to jest strona na przykład usunięta albo niewłaściwa jakaś, tak?
Tak, ale tutaj jest problem, że na przykład trzeba było wtedy zrobić dwa poziomy, bo na przykład naruszenie praw autorskich wtedy no powinno właśnie być bardziej restrykcyjnie potraktowane. I nawet jest taka opcja, że w historii edycji, jeżeli jakaś edycja jest jakaś wyjątkowo wulgarna, można ukryć taką edycję w historii. Wtedy użytkownicy nie mają do niej wglądu standardowo. Mhm.
No właśnie, administratorzy mają techniczne możliwości między innymi, szkoda, że nie wszystkie są wypisane, do usuwania stron, szybkiego cofania ostatniej edycji innego użytkownika, blokowania edycji stron i blokowania szkodzących użytkowników. A blokowanie edycji strony... To, co miałoby na celu na przykład?
No jeżeli jakaś strona podlega częstym wandalizmom z różnych numerów, z różnych miejsc i ciężko to wyłapać kto, tak? Albo jest to na przykład aktualne wydarzenie, które wszyscy chcą nagle edytować, a niewiele osób ma pojęcie, jak to w ogóle wygląda.
No tak. No to na jakiś czas można zablokować edycję takiej strony, tak?
Uprawnienia administratorów. Jest oddzielna strona Wikipedia administratorzy. I tutaj już są dokładniej określone te uprawnienia.
Tu jest link właśnie do tej strony, także też jeśli ktoś w tym poradniku będzie buszował, no to znajdzie.
Także można sobie doczytać. Są wymienieni różni administratorzy, także żeby się można było skontaktować.
Mhm. Lista administratorów jest, no faktycznie dosyć długa, tak?
Pozbawienie uprawnień, rezygnacje.
Ale nie jest ich aż tak dużo. No, tutaj nie ma liczby podanej chyba?
Nie, tu jest lista z kropkami, bez numerków. Ale jest pozbawienie uprawnień nie jest na razie dobrowolne dla administratorów. A nie, przepraszam, jeszcze komitet arbitrażowy może pozbawić uprawnień.
Administratora, tak?
Tak.
No nie będziemy wchodzić na razie w te tematy. No zasygnalizowaliśmy, jak to mniej więcej wygląda. Jeszcze są tak zwane boty, czyli roboty tak naprawdę, tak?
Tak.
Bo to słowo wywodzi się od słowa robot.
Tak.
Jest to oddzielne konto używane przez bardzo zaawansowanego wikipedystę o podobnej nazwie konta. Dla przykładu użytkownik Zurex powinien użyć konta ZurexBot dla swojego bota. Ciekawe, czy używa. I tak, na koncie bota uruchamiany jest specjalny program, który w sposób automatyczny może edytować Wikipedię. Na przykład, korzystając z bazy danych wszystkich wsi w Polsce, można za pomocą bota przeedytować wiele tysięcy artykułów, odpowiednio je sformatować, dodać kategorie itd. No rzeczywiście to bardzo przydatna praca takiego bota.
Tak,
prawda?
Takie rzeczy się robi. W ten sposób zostały przekopiowane chyba z angielskiej Wikipedii wioski francuskie. Całą serią poszły.
No i jeszcze podobnie wygląda sprawa automatycznego wyszukiwania błędów ortograficznych. Jeśli ktoś herbata napisze przez CH, no to taki bot może po prostu przeszperać całą Wikipedię i poprawić te błędy. Tak,
tak, ale już może nie będzie poprawiał, bo to zależy od kontekstu.
No tak. No nie wszystko da się w ten sposób poprawić, chyba że po prostu wyrzuci listę wyników i wtedy taki administrator tego bota przejrzy te wyniki i będzie akceptował albo odrzucał.
Tak, to wtedy jest metoda półautomatyczna.
No tak, ale zawsze to pomocne.
Tak.
Boty są więc używane tam, gdzie dochodzi konieczność wykonania stosunkowo prostej, aczkolwiek żmudnej i powtarzalnej edycji. No właśnie. I jeszcze tutaj są biurokraci, stewardzi, hack userzy, tak?
Nie jestem pewien, jak to się
nazywa. Check userzy.
Chyba tak.
Check userzy. To ostatnia kategoria w hierarchii wikipedystów. Biurokraci i stewardzi mają uprawnienia do aktywacji statusu administratora lub biurokraty innym użytkownikom. Uprawnienia są jednak przyznawane przez głosowanie całej społeczności Wikipedii. Tej zagranicznej też?
Nie, to jest na lokalnym, w danym języku.
Natomiast...
To znaczy konta są globalne, więc ktoś z obcojęzycznej też może się
może głosować.
Powiadać. Tak.
Natomiast check user może sprawdzić adres IP dowolnego użytkownika, co pozwala na wykrywanie wandali oraz nadużycia pacynek. No właśnie, nie są w żaden sposób zwierzchnikami administratorów. Są to po prostu swojego rodzaju urzędnicy wykonujący papierkową robotę. Więcej o nich można przeczytać właśnie tutaj pod linkami biurokrata, steward i check user. No to tyle, jeśli chodzi o użytkowników Wikipedii. Nie wiem, czy zahaczać o kolejny temat. Struktura stron Wikipedii. Chyba też warto o tym powiedzieć, chociaż temat jest dosyć tutaj, widzę, szczegółowo opisany, ale przelecimy chyba troszeczkę szybciej nad nim. Więc jak wygląda Wikipedia? No to każdy widzi, tak można powiedzieć, cytując stary wpis z encyklopedii o koniu, tak? Jaki jest koń, każdy widzi. Ale tak naprawdę patrzymy na strony Wikipedii i często nie zdajemy sobie z tego sprawy, no czym tak naprawdę jest, bo szukamy konkretnej odpowiedzi na hasło, na jakieś pytanie, które mamy do Wikipedii i znajdujemy tą odpowiedź, bo dosyć łatwo ją znaleźć i już nie zastanawiamy się, co dalej. Natomiast każda strona Wikipedii składa się z dwóch części, czyli każde hasło jak gdyby, a właściwie każda strona z treści właściwej i ze strony dyskusji.
To są takie dwie podstawowe, bo jeszcze dalej mamy kilka innych elementów dodatkowych.
Mm-hmm. No jeszcze jest też historia zmian treści właściwej i historia zmian strony dyskusji.
Tak.
I to są rzeczy, które są dostępne dla każdego. To znaczy każdy tak, może zobaczyć właśnie te elementy i zobaczyć sobie treść właściwą, może zobaczyć, jaka była dyskusja prowadzona na tematy związane z tym hasłem i może zobaczyć, jaka była historia zmian, że ktoś tam przecinek na przykład postawił albo, że ktoś zmienił merytoryczne znaczenie jakiegoś całego akapitu albo nawet całego artykułu.
Tak, nie wiem, czy jest taka możliwość gdzieś, ale kiedy słyszałem o takiej propozycji, żeby zaznaczając fragment tekstu, można było ustalić, kto wpisał dany tekst. Ale nie jestem pewien, czy to...
No, to byłoby bardzo fajnie.
...gdziekolwiek zostało wprowadzone.
Pewnie też się o tym myśli. Ja myślę, że też tak rozmawialiśmy w kuluarach, że są prowadzone ciągle prace nad udoskonaleniem Wikipedii. To nie jest tak, że...
No tak, prace ciągle trwają, no musi tak być.
Bo może tak być, że powstanie oprogramowanie, które w zupełnie inny sposób nam wyświetli stronę Wikipedii,
tak,
prawda? I to może być bardzo ciekawe, bo wtedy możemy na przykład uzyskać strony takie jak w encyklopedii PDF-owskie jakieś, mhm, czy coś w tym rodzaju. I może to będzie, no na pewno są na ten temat pomysły. Jest też pomysł przecież, żeby trójwymiarową zrobić.
O, to nie słyszałem tego.
No na Wikimanii właśnie. Jeden z polskich użytkowników, nie pamiętam imienia, nazwisko Jankowski w każdym razie.
Nie
pamiętam, miałem kolegę z podstawówki, też miał to nazwisko. I właśnie on pracuje w Irlandii w tej chwili i pracuje nad pomysłem, jak trójwymiarowo zobrazować niektóre hasła w Wikipedii.
To bardzo ciekawa koncepcja,
no, ciekawa,
ale może najpierw mi się wydaje, że warto było pomyśleć nad wersjami dźwiękowymi. Zdaje się, że na angielskiej są wersje dźwiękowe artykułów, a na polskiej chyba widziałem 2 czy 3 hasła takie.
Mm-hmm. No tak, bo to wymaga tylko ustawienia automatu, który przeczyta strony, tak?
Te są czytane przez użytkowników.
Przez użytkowników?
Tak.
A, to też ciekawe podejście bardzo. Bo wiem, że strony na przykład Centrum Nauki Kopernik są w tej chwili już czytane przez...
Iwonę pewnie.
Przez Iwonę, tak, mm-hmm, przez automat taki. Całkiem nieźle. No, dla kogoś, kto nie widzi zawartości i chce posłuchać,
no
tam
tak,
to jest dosyć wygodne.
Tylko tam jest link odsłuchaj, który nie jestem pewien, czy jest widoczny dla tych programów udźwiękowiających.
No raczej na pewno jest to tak wymyślone, że...
Nie jest to pewne.
Tak?
Bo bywają takie koncepcje, że bywają problemy.
Mhm. No, ja wiem, że spotkałem się z problemem stron dla niewidzących i wiem, że to jest... Na przykład oni mieli poważny problem, jak wszyscy przesiadali się z Internet Explorera 6 na 7. Tam było bardzo dużo błędów w tym Internet Explorerze 6.
No tam jest w ogóle dużo błędów.
Tak, no i ale programy, które pozwalały na czytanie tych stron przez osoby niewidzące, posługiwały się właśnie Internet Explorerem 6 i przy tym przejściu one po prostu traciły kompletnie orientację w stronie. Tak samo jeśli chodzi o te wszystkie nowoczesne rozwiązania z Atomem, prawda, z Ajaxem, które
tak, to nie jest
wprowadzają tak automatyczne zmiany, gdzie nie ma, tak jak na polskie radio.pl w tej chwili, nie ma historii zmian.
Mm-hmm.
Znaczy nie można zrobić linka do konkretnej podstrony
tak,
w polskim radiu.
Tak, to jest po prostu to jest bardzo niewygodne, dlatego że ja często odwoływałem się do linków w polskim radiu.
I one poznikały teraz.
I one poznikały teraz, jako źródło do Wikipedii.
No, jedyna metoda to chyba zrobić print screen i zachować jako... No ale to też nie ma.
Nie możemy wrzucić tego na komu, bo prawa autorskie.
No właśnie. Także to, no ale ten link był kiedyś aktualny, no to chyba on ciągle jest jako źródło.
To znaczy tak, jeżeli link jest nieaktualny, to się go nie kasuje zasadniczo. Chyba, że pod tym linkiem się pojawia jakaś nowa treść, to wtedy bywa kasowany, bo ta treść nie może być nieodpowiednia.
No dobrze, czyli mamy strukturę stron Wikipedii. To są podstawy i chyba na tych podstawach się zatrzymamy. Co to jest strona treści? strona dyskusji, to w miarę chyba jest jasne i omówiliśmy częściowo. Strona dyskusji to specjalna podstrona ściśle przyłączona do strony treści głównej. Chyba do treści strony głównej. Na stronie dyskusji można na przykład rozważać kwestie sporne. No właśnie. Ta dyskusja odbywa się w dosyć skomplikowany sposób.
Chociaż... Zaznaczmy, treści sporne dotyczące, czy to, co jest w artykule, to tak, tak jest w źródle na przykład, bo to, co ktoś na ten temat uważa, co jest w artykule, to jest w sumie mało istotne na Wikipedii.
No właśnie, żeby i to tam nie się zmieniło... zresztą nie umieszcza takich prywatnych.
Tak, żeby to się komentarzy. Nie zmieniło w forum dyskusyjne, o to chodzi.
Mhm. Dyskutuje się właśnie nad takimi rzeczami. Ta dyskusja odbywa się w ten sposób, że jeśli ktoś dyskutuje, to przekierowuje to do strony jego dyskusji, tak?
To znaczy to, o czym mówisz, to jest dyskusja między użytkownikami w pewnym sensie prywatna, ale widoczna dla wszystkich. A dyskusja nad artykułem, na jego stronie dyskusji...
To się tylko tam odbywa.
Odbywa się tylko tam i obie osoby, znaczy wszyscy zainteresowani wypowiadają się w jednym miejscu, a użytkownicy, jeżeli ze sobą chcą porozmawiać, wypowiadają się na przemian na swoich stronach dyskusji, co może być czasami mylące.
No tak, no ale to wygodniejsze w sumie, bo tutaj widać całą dyskusję na stronie artykułu, jak gdyby pod taką zakładką.
Tak.
I po wybraniu zakładki dyskusja, link historia i autorzy odnosi się do podstrony dyskusji, a nie do artykułu. To też jest ważne, bo ja na początku jak kliknąłem dyskusję, no to potem historia i autorzy, to myślałem, że to jest historia tego wpisu, a nie historia dyskusji. Więc to może być mylące i to trzeba na to zwrócić uwagę. Artykuł i dyskusja to są takie linki na górnych zakładkach po lewej stronie. One są tak specjalnie odsunięte od tych pozostałych. Natomiast historia i autorzy, czytaj, edytuj, dodaj temat i gwiazdka, którą można zaznaczyć i szukaj, są po prawej stronie.
Zaznaczana gwiazdka nam dodaje artykuł do obserwowania.
No właśnie, to też jest ważna właściwość. Jeśli jesteśmy zarejestrowani, to wtedy możemy obserwować zmiany, jakie dokonywane są w danym haśle.
No i najważniejsza zakładka, edytuj.
Tak, no edytuj oczywiście, żeby właśnie edytować treść. Dość skomplikowana składnia, ale łatwa do ogarnięcia i najlepiej metodą prób i błędów.
Tak.
Oczywiście poprzez nie publikowanie, tylko poprzez podgląd. I też ważne, żeby nie zapomnieć zapisać tej wersji, tylko po prostu wyjść z tej strony, no bo już wyedytowałem, podejrzałem, że jest ok. A. Dobra, to zamykam stronę i
no
cześć.
Tak.
I sprawa załatwiona, bo już tego nie ma. I nie zostało zmienione.
Ale mamy czerwony komunikat, że to nie jest zapisane, więc...
No właśnie, to troszkę ułatwia teraz, tak. Czyli dyskusja, historia i autorzy. No i te właśnie tutaj historie i autorzy. Czego tutaj się możemy dowiedzieć? No tak, ostatnio mi powiedziałeś, że dowiedziałem się od ciebie, że jak jest w nawiasie liczba plus na przykład 3407, no to znaczy, że ktoś dodał tyle znaków, tak?
Tak, ale to już o tym plusie mówimy na naszej stronie obserwowanych, a nie w samej historii.
A w historii nie ma tego, tak?
W historii są podane rozmiary kolejnych podstron.
A, ile bajtów.
Tak, tak. I nie ma napisanej zmiany, tylko jest napisane, że jeden miał 3140, a drugi 3189.
Mhm, czyli można sobie tylko już samemu wywnioskować
tak.
Ewentualnie. No i co jeszcze możemy się tutaj dowiedzieć?
Przy okazji z historii, to znaczy w ogóle historia wygląda w ten sposób, że mamy datę, kiedy została popełniona dana edycja, nick użytkownika, link do jego dyskusji i do jego listy edycji.
Do dyskusji z nim.
Do dyskusji z nim, tak. Mhm. To jest link do jego podstrony
dyskusji.
Tak. Potem mamy oznaczenie M, czyli to są, zdaje się, drobne zmiany w ten sposób oznaczane. Rozmiar strony w danym momencie, znaczy przy danej edycji. I potem mamy opis zmian i dwa linki, nie wiem, w którym momencie one się pojawiają. Cofnij i anuluj edycję. Chyba anuluj edycję jest przy redaktorze wprowadzane.
jak ma się uprawnienie redaktora, to można anulować tę edycję. Mhm.
Tak, opis zmian jest o tyle istotny, że potem łatwiej trafić do określonej części. Jak ktoś chce sprawdzić, kto wprowadził daną rzecz, to potem po opisie zmian można do tego dojść.
No i można zrobić porównanie, prawda?
Tak.
Pomiędzy wybranymi wersjami tego artykułu. I to porównanie jest dość przejrzyste, chociaż no może tak na pierwszy rzut oka nie bardzo wiadomo, o co chodzi, ale wystarczy przeczytać legendę przy tym przeglądaniu zmian. Po kliknięciu oczywiście porównaj wybrane wersje, a wcześniejszym zaznaczeniu, które wersje będziemy porównywać, najczęściej się te ostatnie porównuje, żeby zobaczyć szybko, co tam zostało zmienione w ostatnim czasie.
Ale czasami się też porównuje pierwszą z ostatnią, żeby zobaczyć, jak artykuł się ładnie rozwija.
No właśnie, to też ciekawe, tak sobie zobaczyć. I są zaznaczone kolorami po prostu te zmiany.
Po wybraniu tej opcji ekran nam się dzieli na pół. Po jednej stronie mamy starą wersję, na pomarańczowo są zaznaczone elementy, które zostały skasowane. Po prawej stronie mamy nową wersję, na zielono są dodane nowe akapity, a jeżeli są konkretne elementy, które zostały zmienione, na przykład jeden wyraz został podmieniony, to on się nam podświetla na czerwono.
No właśnie, i to dzięki temu łatwiej zorientować się, jakie były zmiany i że na przykład jakaś zmiana, którą my chcemy teraz wprowadzić, już kiedyś była wprowadzona i że była na przykład odrzucona i są pewnie powody podane być może.
Tak, ale w takim przypadku często też to jest na stronie dyskusji omówione, także przed edycją warto czasem zajrzeć na stronę dyskusji i
szczególnie jeśli hasło jest takie mocno edytowane
tak.
I nie jest świeże, bo to też jest ważne, jeśli już długo istnieje. No i temat, który chcemy zmienić, też nie jest jakimś czymś świeżym, bo jeśli dodajemy na przykład kolejną wystawę, która odbyła się wczoraj, a jeszcze jej nie ma w Wikipedii, w opisie do jakiegoś hasła, no to wiadomo, że to nie będzie zmiana. Nie trzeba zaglądać do historii, żeby się dowiedzieć, czy ktoś już nie dodał.
Chociaż czasami warto, jeżeli na przykład po dwóch czy trzech dniach nie ma czegoś jeszcze, a temat jest popularny, to można podejrzewać, że taka zmiana została wycofana ze względu na to, że na przykład wszyscy niby coś wiedzą, tak? Ale okazuje się, że na przykład oficjalna strona urzędu nie podaje jeszcze tej informacji. Mhm. I wtedy taka informacja często jest kasowana.
Nie jest oficjalna jeszcze.
A artykuł właśnie bywa blokowany, bo ludzie dodają coś, co niby wszyscy wiedzą. Mhm.
To jeśli chodzi o właśnie porównywanie historii zmian. I to przypominam, że zmiany w dyskusji i w treści artykułu mogą być, prawda? Czyli To jest też ważne rozgraniczenie. Kolejna rzecz to gwiazdka, która jest właśnie, tak jak mówiliśmy, bardzo przydatna. Zaznaczamy sobie artykuły, które, no, w których coś edytowaliśmy na przykład.
Same się nam zaznaczają te, które edytowaliśmy.
Same się zaznaczają, no to jeszcze wygodniej. Ale są takie hasła, które na przykład, no wiemy, że coś w najbliższym czasie się zmieni być może i tak chcemy śledzić, co się zmieni, no to po prostu zaznaczamy, ta gwiazdka robi się niebieska chyba, tak? Bo innych kolorów nie ma.
Nie wiem, bo ja używam innej skórki.
Aha. Ja mam na niebiesko w każdym razie. I wtedy w swoich preferencjach mogę znaleźć stronę.
W swoich obserwowanych,
tak.
Preferencje to jest oddzielna zakładka i mam obserwowane.
No i te obserwowane w dodatku są do każdego projektu oddzielne chyba, prawda?
Tak, obserwowane. Są też globalne obserwowane, jest takie narzędzie.
Globalne, tak? Są tak, też. Tak. Aha, no to nie wiedziałem nawet. No, proszę, człowiek się uczy codziennie czegoś. To jest właśnie gwiazdka, a co to jest trójkącik?
Trójkącik, momencik, bo to chyba też jest kwestia skórki i ja nie bardzo wiem, jak to wygląda. To jest rozwijalne menu i tam są dodatkowe opcje. Tam jest, zdaje się, przenoszenie stron.
Tak, no ja tam właśnie przeniosłem sobie w ten sposób, bo tam ktoś mi zwrócił uwagę, że
niewłaściwa nazwa.
Że w niewłaściwym miejscu zacząłem tworzyć książkę, chyba na Wikibooks i ktoś poprosił, żeby po prostu przenieść ją. Ja się zapytałem, jak to mam zrobić, jak zwykły użytkownik, jak ja mam przenieść.
Tak. To się właśnie niestety zmieniło. Kiedyś ta opcja przenieść była bardziej na wierzchu. Teraz przy nowej skórce została ukryta.
No tak, bo jest w sumie rzadziej pewnie używana. Nie?
No w sumie tak.
mniej zwraca uwagę. Dobrze, to na tym dzisiaj skończymy, bo już dochodzi 11 i dużo tutaj już opowiadaliśmy. Rodzaje stron i kolejne artykuły tutaj podrozdziały z tego poradnika z Urexa omówimy w kolejnych wydaniach, na co gorąco zapraszamy. Czy coś jeszcze mamy dzisiaj do powiedzenia? Przypominam o tych dwóch książkach, które mam do rozdania.
Książki będą tak za darmo? Bez konkursu żadnego?
No, jaki konkurs byś chciał wymyślić?
Nie, no w sumie nie, bo były konkursy czasami właśnie z tymi książkami, ale nawet w Radiu Wnet chyba był Patrol.
Tak, tak, no Patrol był, bo właśnie on wcześniej do mnie zadzwonił. Ja już byłem po audycji, bo to w czwartek jakoś wieczorem zadzwonił. Mhm. I rozmawiałem wtedy z Moniką właśnie Wasowską, żeby czy to jest temat, który jej pasuje na audycję. Powiedziała, że jak najbardziej. Mhm. No, właśnie Monika Wasowska się interesuje bardzo Wikipedią. Chce się nauczyć, ale na razie czas jej nie pozwala. Mhm. Także pewnie tych lekcji sobie odsłucha z czasem. Spróbujemy ją kiedyś może zaciągnąć do studia.
Zapraszamy.
Jak będą już lekcje takie bardziej zaawansowane i będziemy po prostu uczyć już kolejnych studentów,
tak,
uczniów.
Zastanawiam się, może książki dostanie ktoś, kto się pochwali jakąś edycją albo założeniem konta.
O, dobry pomysł. Tak, to bardzo prosimy o informację. Jakie jest nazwa użytkownika Wikipedii, wikipedysta, dwukropek i co tam jest dalej. Będziemy śledzić rozwój naszych uczniów, w takim razie studentów. A w nagrodę właśnie dwie książki wydane przez... Po jednej, tak. W nagrodę za takie zgłoszenie. Może uda się więcej, jeśli będzie więcej tych studentów. Także to proszę się, niech się wszyscy zgłoszą. I nie myślcie sobie, że jak już minął tydzień od audycji, to już na pewno się ktoś zgłosił. Niekoniecznie, niekoniecznie. Może będziemy mieli też inne nagrody, a zresztą warto się zgłosić, żeby na stronie właśnie audycji zobaczyć, kto jest z nami i kto słucha tych audycji. Ostatnio właśnie jeszcze taka mały powrót do poprzedniej audycji. Opowiadaliśmy o... Ja tam wspomniałem, że dziwny jest układ pl.wikipedia.org.
Aha.
No i tutaj odpowiedział nam słuchacz. To bardzo ciekawa informacja. Ja w sumie wiedziałem, że kiedyś tak faktycznie planowano, żeby zorganizować strukturę internetu.
Aha, nie słyszałem.
No bo com to była po prostu tak. Witryna komercyjna.
Tak.
ORG, witryna dla organizacji. Tak. PL to witryna narodowa. No i tak dalej, i tak dalej. WAW.pl na przykład, no to witryna związana z konkretnym miastem, prawda? No ale właśnie od Jakuba dostałem taki komentarz na stronie radiownet.pl pod zeszłotygodniową audycją. Może przeczytam go po prostu. Z tą dziwną kolejnością domen w adresie Wikipedii jest tak. Strona.pl oznacza stronę będącą w krajowej domenie najwyższego poziomu. No, dokładnie, prawda? Czyli jest ogólnopolska, jak gdyby, chyba, tak? Należy tak rozumieć.
Tak.
Obok domen krajowych są też funkcjonalne, no właśnie, czyli info.com.net i właśnie ORG, do której przynależy Wikipedia jako całość. I dopiero w obrębie systemu Wikipedii wyróżnia się wersje językowe serwisu jako podserwisy. Jest to zamanifestowane poprzez poddomeny językowe funkcjonujące w obrębie domeny głównej, jaką jest Wikipedia.org. Zaznaczam, że językowych, nie krajowych, na przykład dla Norwegii, są dwie poddomeny NN dla Nynorsk i NO. NN dla Nynorsk i NO dla Bokmal.
Albo... Jakieś dwa dialekty, tak?
Tak, tak, właśnie. To już te się zawiłości robią straszne. Albo dla Polski podserwis CSB jest w języku kaszubskim. Ciekawe. A PL. W polskim. No właśnie, czyli te jak gdyby przed nazwą właściwą, tak? Przed nazwą domeny. Zatem PL na początku ma zupełnie inne znaczenie od PL na końcu adresu. Czyli jest to po prostu w danym języku
zawartość, jak gdyby tak. ogólnoświatowej Wikipedii.
Czy jakiejś organizacji. Czyli należy rozumieć, że polski podserwis organizacji Wikipedia. Tak, tak. To należy odczytywać ten adres. Cóż tu jeszcze? Zatem PL na początek jest. No więc to właśnie bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie, bo się przydało. Z tym, że w internecie zrobił się straszny bałagan, bo jednak te domeny .com nie są tak używane, jak powinny być, bo są najtańsze.
No tak.
I po prostu ktoś, kto chce mieć stronę w internecie, no to płaci za nią $5 rocznie. Zgadza za domenę się. .com. A jeśli chciałby, żeby była w domenie .pl, no to musi zapłacić około 100 zł rocznie.
Aha, no tak. Ciężko jest regulować internet.
No
i
właśnie.
Bardzo dobrze.
No i niestety no padł ten pomysł, żeby przez ORG nazywać. No chociaż organizacje rzeczywiście nazywają się, głównie te witryny mają końcówkę ORG. ORG.pl na przykład, to znaczy tak. Polska organizacja. Natomiast strony info, to już domeny, które później powstały, to już takie troszeczkę też są tańsze od tych narodowych na przykład. No i są bardzo drogie domeny, na przykład TV.
Aha.
Albo radio chyba, nie wiem, czy jest taka domena, ale nie chyba nie. TV na pewno jest. Jest strasznie droga. I FM.
O.
FM też jest bardzo droga. Można takie domeny, w takiej domenie sobie wykupić. Znaczy domenę wykupić w takiej domenie, tak. Pod domenę w tej domenie. Dobrze, to już na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do komentowania również na stronie radiownet.pl, z tym, że tam lekcje z wiki nie mają na razie oddzielnej strony. Po prostu nie mam czasu robić 4 stron na raz. I wszystkie komentarze będą mile widziane do audycji Otwarte Studio, której częścią są lekcje z wiki. Także gorąco zapraszam i dziękuję za ten komentarz, który tutaj dostaliśmy. I cóż, do usłyszenia za tydzień w takim razie.
Do usłyszenia.